Są takie tytuły, które wydaje się, że doskonale znamy, ale co się stanie, kiedy jedna z najbardziej rozpoznawalnych historii baletowych trafi do Teatru Lalek? O tym przekonamy się już 3 lipca podczas premiery spektaklu Jezioro Łabędzie w olsztyńskim Teatrze Lalek. Gośćmi podwójnego espresso są dziś Honorata Mierzejewska-Mikosza, reżyserka tego spektaklu, oraz Marcin Młynarczyk, aktor olsztyńskiego Teatru Lalek, odpowiedzialny też za multimedia w tym spektaklu. Cześć!
Cześć, witamy.
Witam serdecznie.
To zacznijmy może od tytułu, bo Jezioro Łabędzie to historia, którą kojarzymy oczywiście z baletem, z muzyką Czajkowskiego i też z bardzo konkretną estetyką. I chciałabym zapytać, co zostanie z tego klasycznego świata w waszym Jeziorze Łabędzie? Jeśli będzie mi coś nie grało z odmianą tego, to przepraszam najmocniej, bo to jest istotne. Tutaj mamy jezioro, przecinek Łabędzie. To ciężko radiowo wytłumaczyć, ale dążę do tego, że chciałabym zapytać, co postanowiliście opowiedzieć zupełnie inaczej, a co jest zbieżne?
Zbieżności jest troszkę, ale postawiliśmy na te różnice na pewno, bo nie da się w moim mniemaniu wytańczyć tego, co w balecie jest siłą tego przekazu, ale nasze lalki również tańczą. Jest to spektakl bardzo wizualny, co mnie niezmiernie cieszy, bo to, co jest wspólne, to opieramy się na przekazie pozawerbalnym, na muzyce, ale nie Czajkowskiego, tylko tu Marcin Rumiński nawet warmińską nutę nam proponuje. Są też motywy zaczerpnięte z Czajkowskiego, więc to jest wspólne. No i ta wizualność, ulotność, można też powiedzieć, tego, tych łabędzi i jeziora, to też są wspólne cechy. A my operujemy i cieniem, i teatrem formy, i przepięknymi lalkami zaprojektowanymi przez Majkę Baciową, naszą zaprzyjaźnioną scenografkę ze Słowacji. I to są przepiękne formy. No i teraz my robimy wszystko, żeby one dźwignęły te nuty baletowe i żeby tańczyły.
Widziałam takie zdjęcia już to sprzed paru, chyba w zasadzie wyjdzie nam to, że miesięcy. Zdjęcia, kiedy właśnie chyba mieliście jedną z pierwszych takich prób, takich spotkań, kiedy omawialiście ten spektakl i było tam też widać na stoliku właśnie projekty, jakieś pomysły, inspiracje i na przykład było tam też widać warmińskie czepce i ta warmia w spektaklu się pojawia, też jest bardzo istotna.
Tak, to może nie jest motyw przewodni, ale bardzo zależało nam na tym, żeby właśnie odróżnić Czajkowskiego od naszego jeziora przecinek Łabędzie, żeby to było zrozumiałe. I posiadamy takie elementy, jak wymienione wyżej czepce. Matka księcia jest warmianką, śpiewa warmińską pieśń powitalną na balu. I są też takie małe elementy wizualne, które podkreślają ten lokalny charakter. No i szum jeziora, wydaje nam się, że to są nasze jeziora, ale kto to rozpozna, no nie wiemy.
No i historia zawarta w librecie Czajkowskiego tak naprawdę mogłaby się wydarzyć i u nas na Warmii, na jednym z naszych jezior.
Była też mowa, kiedy poprzednim razem właśnie mieliśmy okazję rozmawiać o tym spektaklu, że będzie on opowiadany przede wszystkim obrazem. Chciałabym zapytać, jak pracuje się nad takim przedstawieniem, w którym historia nie opiera się głównie na słowie, ale właśnie na ruchu, na muzyce, na obrazie, na atmosferze.
No jest to odmienny rodzaj pracy. Co prawda słowa nie wyrzuciliśmy zupełnie i jedyna osoba właściwie, która operuje słowem, siedzi obok mnie i jest to Marcin Młynarczyk, który zarówno kreuje obrazy wizualne i to jeszcze nie padło z moich ust, ale to jest cały skomplikowany sprzęt, kamera i to na pewno Marcin zaraz o tym opowie. Więc to jest jedna część, która wymaga takiej precyzji, pieczołowitości od nas. To są techniczne zagwozdki, z którymi zmagamy się i to jest jedno, ale zupełnie inaczej pracowaliśmy też z aktorami, gdyż próby stolikowe nie miały po co się odbywać, bo scenariusz był tylko didaskaliami, co się wydarza. I te wszystkie sytuacje, wszystkie napięcia, konflikty trzeba było choreograficznie, nie baletowo, ale lalkowo poustalać. No i teraz ostatnia prosta, tydzień nam został do tego, żeby wypełnić to emocjami i takimi konkretami aktorskimi, które najbardziej lubimy już w pracy, a dużo choreografii się zadziało. Mamy jeszcze taki sprzęt oprócz kamery, epidiaskopy, takie tajemnicze urządzenia, czyli rzutniki pisma, które też robią robotę.
Jak w szkole kiedyś jeszcze przed rzutnikami było.
Tak, i na foliach są różne wizualizacje, które podkreślają od tyłu, że tak zdradzę, od kuchni pewne obrazy, a z przodu, z projektora, to niech się Marcin tutaj wypowie. Co ty tam kreujesz, Marcinie?
Tak, w spektaklu jest bardzo niewiele słów, natomiast używamy i cieni. Gramy w cieniach, cieniowo, lalkami cieniowymi, używamy epidiaskopów, ale używamy też dwóch kamer. I tak naprawdę tworzenie spektaklu cieniowego czy przy użyciu epidiaskopów jest bardzo filmowe. Więc gdzieś tam praca z kamerą i praca z cieniem i z epidiaskopem polega na tym samym, czyli można robić ujęcia, można robić zbliżenia, można kadrować. I gdzieś staraliśmy się to połączyć. Ja używam w spektaklu dwóch kamer, które są połączone z odpowiednim sprzętem, gdzieś ten obraz się przenika, miksuje. I tak naprawdę oprócz tego, że gdzieś jestem aktorem w tym spektaklu, który gra tak jak wszyscy inni moi koledzy, to moja rola jest również bardzo mocno związana z pracą operatora. Takiego operatora po prostu filmowego, który gdzieś na bieżąco, na żywo prowadzi kamerę, robi ujęcia, robi najazdy, slajdy, szwenkuje i na żywo gdzieś ten film, który nie jest filmem, po prostu na żywo ten obraz montuje i przedstawia go publiczności. Ten obraz uzupełnia to, co się dzieje na scenie. Czasami jest głównym elementem, czasami jest tak naprawdę tylko tłem i dopowiada akcję. No i jeszcze czegoś takiego u nas w teatrze nie robiliśmy. Jest to bardzo ciekawe i bardzo twórcza praca.
Tak, miałam takie skojarzenia, że podczas Fausta tam też była ta praca, ale tam bardziej z tym telefonem. Pamiętam, że też to było.
Tak, tylko w samym spektaklu to są bardziej multimedia, czyli gdzieś jakiś obraz, jakieś elementy multimedialne, które są gdzieś na elementach scenografii wyświetlane. Tutaj to jest zupełnie na innej zasadzie, czyli tak naprawdę ta kamera pracuje na żywo, ta kamera filmuje specjalne makiety, które są zbudowane tylko pod to, żeby ta kamera wchodziła do środka, żeby pokazywała ten obraz. Część animacji jest stworzona tylko pod tą kamerę. No, jest to o wiele bardziej rozbudowane i wymaga troszeczkę innego podejścia.
I właśnie to stworzenie makiet też było wyzwaniem scenograficznym, bo to, że mamy coś na scenie w skali makro, to jest jeden element, a cały drugi świat Marcin ma na stole, całkiem sporym stole, więc tak, no, przenikanie tych obrazów to nasza teraz praca.
Jeżeli mamy małe miasteczko, które tak naprawdę dla publiczności ze sceny byłoby ledwo widoczne, kamera jest w stanie do tego miasteczka wjechać, chodzić między domami i pokazywać obraz na żywo, co tam się dzieje.
Rozmawiamy o spektaklu Jezioro Łabędzie, którego to premiera już, no w zasadzie za tydzień, można by już było powiedzieć, i jeden dzień, bo 3 lipca. Czy na tym etapie można już powiedzieć, że jesteście w gotowości?
Nie. To nie jest ten etap. Zbliżamy się do niego i bardzo pragniemy, żeby wystarczyło czasu. To tak zawsze jest przy premierach, że nam się wydaje, że nie zdążymy. To żadna tajemnica. Zawsze jest nerwowo, bo tyle elementów składowych. Ale jesteśmy na bardzo dobrym etapie, jeszcze nieskończonym. Praca przed nami, montaż tego wszystkiego, takie klejenie. Ale już z grubsza, tak, spektakl powstał, teraz go trzeba dopieścić.
Tak, bo mam wrażenie, że przy tym, jak opowiadałeś, co będzie się działo, ile tam jest różnych rzeczy właśnie związanych też z tą częścią multimedialną, to myślę, że zainstalowanie tego wszystkiego to nie jest taki hop-siup.
No to możesz się wypowiedzieć, tak, właśnie, Marcin.
Tak, jest mnóstwo kabli, różnych urządzeń. komputery, grabery.
Czy to już jest ten moment, kiedy zastanawiasz się, po co to wszystko było?
Nie, jeszcze nie. Czasami tylko człowiek, nie wiem, wpada w jakąś frustrację, jak to nie działa i nagle jakaś elektroniczna kostka przestaje funkcjonować, albo gdzieś program się wysypał i nie wiadomo dlaczego, przecież wczoraj działało. To wtedy rzeczywiście trochę się wścieka. Natomiast jeżeli to wszystko gdzieś tam działa i jest pod ręką, to naprawdę efekt jest fajny i to wszystko, ta praca włożona w to przynosi satysfakcję dużą.
Efekt właśnie całej tej pracy będziemy mogli podziwiać 3 lipca. Jezioro Łabędzie otworzy festiwal Anima, festiwal wyobraźni i możliwości Teatru Lalek Anima w tym roku. To chyba też i duże wyróżnienie.
Tak, no bardzo się cieszę. Nobilitacja na międzynarodowym festiwalu otwierać właśnie pokazem. I no, co mogę powiedzieć, no bardzo się cieszę, że znowu udało się nam w tym roku powrócić do festiwalu. Program jest bogaty. Pierwszy dzień OTL, czyli nasz zespół Olsztyńskiego Teatru Lalek. W tym dniu zapraszamy, bo są aż 3 nasze spektakle. Zaczyna się od Pchły Szachrajki o godzinie 9:00. To są wszystko świeże premiery. Następnie jest Zakurzona Królewna o godzinie 11:00. No i o 17:00 będziemy pewnie przed 17:00 wielce stremowani i wielkie boom o 17:00. Można powiedzieć premiera, a jednocześnie chyba prapremiera, bo to wszak nie było czegoś takiego. Co prawda jesteśmy na librettcie, posiłkujemy się tym librettem z baletu, ale to jest taka nasza opowieść, więc chyba powiem prapremiera.
I też dodajmy, że ten spektakl będzie można oglądać później w weekend i w sobotę i w niedzielę, więc warto sprawdzać, co tam podczas Animy będzie się działo, żeby nikt później nie płakał, że ja nie wiedziałem. To dla wszystkich tych, którzy mówią, że w Olsztynie nic się nie dzieje. Honorata Mierzejewska-Mikosza i Marcin Młynarczyk gościli dziś w studiu Radia UWM FM. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
I zapraszamy na cały festiwal Anima.